miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Sanktuarium Czarnej Madonny, Królowej Gór w Oropie.
Alla casa della madre noi veniamo da lontano, essa irradia dalle pietre un messaggio tipo arcano. La casa dell'annuncio è la casa del mistero, qui l'amore prese dimora in mezzo a noi. Lei ti accoglie come madre e ti porta alla salvezza. Com'è bello ritornare nella casa della madre, com'è dolce per un figlio star con te.
Sanktuarium w Oropie znajduje się w Piemoncie, w północno-zachodnich Włoszech i wznosi się na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. To najważniejsze sanktuarium maryjne w Alpach, otoczone jest naturalnym pięknem przyrody. To miejsce spotkań, dialogu, słuchania, kontemplacji, a przede wszystkim modlitwy. Według tradycji sanktuarium to zostało założone już w IV wieku przez świętego Eusebiusza, biskupa. Najstarsze dokumenty, pochodzące z roku 1207, mówią o kapliczce, w której nie przestawano oddawać czci Matce Bożej. Wokół niej wzniesiono na początku XVII wieku starą bazylikę i z czasem pozostałe budynki imponującego kompleksu, łącznie z Bazyliką Górną, która została konsekrowana w 1960 roku. Sanktuarium nie powstało na skutek objawienia, jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku wielu innych sanktuariów maryjnych. Pierwotny kościół, o którym mowa w średniowiecznych dokumentach, miał charakter pustelni i stanowił punkt przystankowy dla podróżnych, którzy przeprawiali się przez góry do Doliny Aosty. W ciągu wieków sanktuarium powiększyło się i stało się miejscem przeznaczenia dla wielu pątników ożywionych duchem głębokiej pobożności. Rocznie do Europy przybywa około 800 tysięcy pielgrzymów. Chcąc zapewnić gościnę przybywającym pomiędzy XVII a XIX wiekiem, wznoszono budynki, które do dziś nadają Europie królewski wygląd. Duchowe serce sanktuarium, starożytna bazylika, została zbudowana w XVII wieku zgodnie ze ślubem złożonym przez mieszkańców miasta Biella po epidemii dżumy w 1599 roku. W 1620 roku wraz z ukończeniem budowy kościoła odbyła się pierwsza z uroczystych koronacji, które co 100 lat zapisały się w historię sanktuarium. Fasada, zaprojektowana przez architekta Francesco Contiego, prosta w elegancji zielonkawych żyłek kamienia oropa, nobilituje ciemniejszy portal, który na szczycie przedstawia herb księcia Karola Emanuela II, wsparty na dwóch kamiennych aniołach. Bazylika, zbudowana w miejscu, w którym kiedyś stał starożytny kościół, zachował się w środku niczym cenna skrzynia skarbów. Kaplica Eusebiusza pochodzi z IX wieku. W kopule i wewnętrznych ścianach kaplicy widoczne są cenne freski pochodzące z XIV wieku, dzieło nieznanego malarza zwanego mistrzem z Europy. Freski ukazują Matkę Bożą i niektórych świętych. Wewnątrz kaplicy znajduje się piękny posąg Czarnej Madonny.
Thank you.
Rzeźba czarnej Madonny naturalnej wielkości przedstawia ją w pozycji stojącej. Maryja ubrana jest w niebieski płaszcz oraz złotą sukienkę. Jej włosy są również koloru złotego. W jednej z dłoni trzyma Dzieciątko Jezus, w drugiej natomiast kulę zwieńczoną krzyżem. Kula ta symbolizuje ziemię. Dzieciątko Jezus jedną rączką błogosławi, w drugiej trzyma małego ptaszka. Figura została wykonana z drewna sosnowego i jest dziełem nieznanego rzeźbiarza działającego w XIII wieku. Czarnej Madonnie z Oropy przypisuje się wiele cudów, a sam posąg jest uważany za cudowny. Figura pomimo upływu czasu nie nosi śladów kornika ani zużycia. Stopa Maryi, mimo dawnego zwyczaju jej dotykania, nie jest starta. I uwaga! Na twarzach Matki Bożej i Dzieciątka, w przeciwieństwie do reszty figury, nigdy nie osiada kurz. Pierwsza wzmianka o tej właściwości pochodzi z roku 1720. I tak raz w roku, około 20 listopada, z okazji święta ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, przeprowadzane jest publiczne czyszczenie poprzez przetarcie posągu i twarzy szmatką. Szmatka, którą wyciera się twarze Jezusa i Maryi, pozostaje zupełnie czysta, w przeciwieństwie do reszty figury. Za imponującymi schodami, które otwierają się w górę rzeki od Świętego Placu, wzrok nasz kieruje się w kierunku górnej bazyliki, konsekrowanej w roku 1960. Budowla jest monumentalna, harmonizuje z otaczającymi ją wysokimi górami. Potrzeba budowy nowego kościoła, biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę pielgrzymów, którzy udawali się na modlitwę do sanktuarium, była odczuwalna już w XVII wieku, kiedy zaczęto dyskutować o projekcie budowy. Pod koniec XIX wieku wybrano projekt architekta Ignazio Amadeo Galettiego, sporządzony 100 lat wcześniej. Kamień węgielny pod nową świątynię położono w 1885 roku. Prace były kontynuowane z wielkim trudem przez dwie wojny światowe, angażując licznych i wykwalifikowanych doradców technicznych. Kopuła w świątyni wznosi się ponad 80 metrów nad posadzką. Wewnątrz kościoła umieszczono trzy duże portale, które opisują historię sanktuarium. Duża ośmiokątna przestrzeń, zdominowana przez kopułę wspartą na wysokich kolumnach, pomiędzy którymi znajduje się sześć kaplic poświęconych historii życia Matki Bożej, wita pielgrzymów w dużej i okazałej przestrzeni. Ołtarz główny znajduje się w samym centrum i zwieńczony jest cyborium, nowoczesnym dziełem mediolańskiego artysty Gio Pontiego. Pierwsza koronacja cudownej Czarnej Madonny miała miejsce w roku 1620. Kolejna 100 lat później, w 1720, w 1820, w 1920 i ostatnia, piąta, miała się odbyć w 2020 roku. W latach poprzedzających piątą koronację diecezja Biella i komitet organizacyjny długo dyskutowali, która korona powinna wieńczyć w tym czasie figurę Madonny z Dzieciątkiem Jezus. Każdy czas ma swoją koronę, to znaczy ma swój własny sposób wyrażania zawierzenia Matce Bożej. Ogłoszono zatem w 2019 roku konkurs na nowe korony. Artyści z całych Włoch odpowiedzieli na to trudne wyzwanie, jakim było stworzenie dwóch koron, wieńców, które mogłyby wyrażać nasze czasy, naszą współczesną wrażliwość. Został wybrany jeden z projektów, który współgrał z płaszczem miłosierdzia, płaszczem, który miał zostać przygotowany na uroczystą koronację. Szata dla Matki Bożej, płaszcz miłosierdzia, został wykonany z 15 tysięcy kawałków materiałów ofiarowanych przez pielgrzymów. Płaszcz ten ma być symbolem ochrony, która jednoczy wszystkich ludzi. Drobne kawałki tkanin o różnym składzie i pochodzeniu, suknie ślubne, prześcieradła, kombinezony, obrusy. Zostały one zszyte w ciszy modlitewnej przez siostry zakonne oraz przez grupę wolontariuszy. Nałożenie nowych koron oraz przyozdobienie Madonny płaszczem miłosierdzia nastąpiło podczas uroczystości 29 sierpnia 2021 roku. Szczególnym czcicielem Czarnej Madonny był święty Pier Giorgio Frassati. Spośród kościołów, do których się udawał, aby czcić Matkę Bożą, najważniejsze było sanktuarium w Oropie. Patronkę tego miejsca nazywał swoją Matką Bożą. Znał historię tego miejsca, wszystkie legendy, wydarzenia i świadectwa wielkich cudów, jakie miały miejsce za wstawiennictwem Maryi. Przy każdej okazji bardzo się cieszył, gdy pojawiał się w rozmowie temat Oropy. Poznałem Pier Giorgia Frassatiego w Oropie, gdzie mieszkałem od 1918 do 1923 roku, wspomina ojciec Gennaro Finelli, redemptorysta. Był tam wzorem dla wszystkich. Kiedy tylko przyjeżdżał obładowany, od razu zostawiał plecak w zakrystii i przygotowywał się długo do komunii. Słuchał mszy świętej, szedł na dziękczynienie do bocznej kaplicy, aby mieć trochę spokoju i uniknąć przechodzących pielgrzymów. Nawet jeśli się tam przechodziło i go pozdrawiało, on nie reagował, był jakby nieobecny. Jego pobożność była prosta, niewymuszona. Czasem wychodził w góry, a kiedy wracał, ponownie odwiedzał naszą Matkę Bożą. Zdarzało się, że wpadał do obserwatorium i wypytywał o różne sprawy ojca Rizziego lub też zatrzymywał się na chwilę rozmowy w zakrystii. Nigdy się nie denerwował i zawsze mówił z godnym podziwu spokojem, z uśmiechem, który już sam był wyrazem jego dobroci i łagodności. To jednak, co robiło na mnie największe wrażenie, to jego przyjazdy pod koniec jesieni i w zimie, gdy padał śnieg. W każdą pogodę przychodził z bukietem kwiatów do naszej Maryi. Z reguły były to kwiaty z jego ogrodu, z Polone lub z Turynu, a gdy wracał z gór, zazwyczaj przynosił rododendrony. Z wielkim oddaniem składał swój dar, a kiedy my zdziwieni pytaliśmy, co tu robisz, Pier Giorgio, w taką pogodę, odpowiadał: przyniosłem trochę kwiatów dla Maryi. Pier Giorgio był oddany Matce Bożej z Oropy w sposób bardzo czuły i synowski, wspomina kolejny redemptorysta ojciec Rizzi. Kiedy przychodził do sanktuarium, wydawał się przemieniony miłością do Matki Bożej. Pamiętam uroczysty dzień koronacji w 1920 roku. Zapytał, czy może przyjść do obserwatorium, skąd było najlepiej widać wszystkie wydarzenia. Pomiędzy 10 czy 12 mężczyznami, rozmawiającymi cały czas na głos, on potrafił zanurzyć się w kontemplacji. W chwili, gdy kardynał nałożył na głowę figury koronę, Pier Giorgio ukląkł i biorąc do ręki różaniec, zaczął go żarliwie odmawiać. Odwiedziny w Oropie wynikały z jego wewnętrznej potrzeby. Nic nie mogło mu przeszkodzić w dotarciu. Któregoś dnia spotkałem go na schodach sanktuarium. Był cały w śniegu i błocie, aż trudno było go rozpoznać. Ostatnia jego wizyta miała miejsce około 20 dni przed tym, jak zobaczył na własne oczy Matkę Bożą w raju. Był dość tajemniczy, co mnie zaskoczyło. Był to też jedyny raz, kiedy przyjął zaproszenie na kawę w refektarzu. Był bardzo wesoły, wydawał się świadomy tego, co go czeka. Pytał mnie o radę dotyczącą jego wyjazdu naukowego na Sardynię. Odprowadziłem go i pożegnał mnie słowami: zanim wyjadę, jeszcze wpadnę odwiedzić Matkę Bożą. Już więcej go nie widziałem. Lipca 1989 roku we wspomnienie Matki Bożej Szkapleżnej sanktuarium w Oropie nawiedził papież, święty Jan Paweł II. Podczas homilii mówił: pokłońmy się przed naszą Matką, zatrzymajmy się przed jej czcigodnym wizerunkiem w pobożnym skupieniu. W jego przeczystym pięknie kontemplujemy niepokalane odbicie Bożego piękna. Podziękujmy za jej obecność pośród nas, za jej modlitwy i matczyną troskę. Odczujmy głębokie szczęście pod jej spojrzeniem. Do takiej radości wzywa nas wspaniały napis wyryty na fasadzie tej bazyliki. O prawdziwie błogosławiony, błogosławiona dziewico, ten, na którym spoczywa Twój wzrok. Podczas modlitwy Anioł Pański papież do młodzieży powiedział: drodzy młodzi, którzy mnie słuchacie, podobnie jak Pier Giorgio, odkryjcie drogę do tego sanktuarium, aby wyruszyć w duchową podróż, która pod przewodnictwem Maryi będzie was coraz bardziej zbliżać do Chrystusa. W ten sposób będziecie mogli stać się Jego świadkami z przekonaniem i przenikliwością, które charakteryzowały działalność apostolską Pier Giorgia. Będziecie dawać świadectwo o Chrystusie, tak jak On. Zwłaszcza w świecie uniwersyteckim, gdzie są młodzi mężczyźni i kobiety, którzy być może nie rozwiązali jeszcze kwestii sensu swojego życia. Nie wahajcie się, drodzy przyjaciele, przybyć tutaj, aby szukać światła i siły na waszej drodze wiary i na waszej drodze życia, szukać mocniejszej nadziei na odważne i konsekwentne zaangażowanie chrześcijańskie we współczesnym świecie. Czarnej Madonnie z Oropy Ojciec Święty pozostawił w darze perłowy różaniec. Po lewej stronie sanktuarium znajduje się Święta Góra, uznana za Światowe Dziedzictwo UNESCO. I w tym miejscu prymy wiedzie pobożność ludowa. W 12 kaplicach poświęconych życiu Matki Bożej znajdują się naturalnej wielkości figury z malowanej gliny, które powstały między XVII a XVIII wiekiem. Góra stanowi ogromny naturalny teatr, w którym rozgrywa się to szczególne doświadczenie wiary, w którym pośredniczy architektura, malarstwo i rzeźba. Po lewej stronie wznosi się monumentalny cmentarz. Kotlina Oropy chroniona jest przez specjalny rezerwat przyrody, ustanowiony przez region Piemonte. Przez wieki ustrzegła się ona jakichkolwiek miejskich zanieczyszczeń. Rezerwat o powierzchni 1500 hektarów usytuowany jest na wysokości od 750 do 2388 metrów nad poziomem morza i stanowi malownicze otoczenie dla monumentalnego kompleksu sanktuarium. W otoczenie wkomponowana jest ścieżka dedykowana świętemu Janowi Pawłowi II, pierwszy odcinek, i świętemu Pier Giorgiowi Frassatiemu, drugi odcinek. Łączy ona sanktuarium w Oropie z Polonę, osadą, w której znajduje się willa rodziny Frassati, w której do dzisiaj przechowywane są pamiątki po świętym Pier Giorgiu. Na ścieżce znajdują się tablice z zapisanymi myślami świętego. Liczne są grupy młodzieży, przede wszystkim z Polski, które co roku pokonują tę trasę.